Facet na luzie.
Jak w każdą niedzielę, chwilę po 13 rozpoczynamy audycję Facet na luzie. Sławomir Siźniewski, kłaniam się Państwu nisko w naszej audycji. Jak zawsze rozmawiamy o życiu, pracy, emocjach, kobietach, rodzinie. Wszystkim tym, co kręci prawdziwych facetów. I oto jeden z takich prawdziwych facetów w naszym studiu. Poznajmy go trochę. Znak zodiaku, proszę Pana.
Koziorożec, a właściwie z tych strzelca i koziorożca.
Hobby?
Hobby to jest muzyka szeroko pojęta, technologia muzyczna też szeroko pojęta, motocykle ciężkie.
Kim bym był, gdybym nie był tym, kim jestem?
Znaczy ja mogę powiedzieć tylko, jakie miałem pomysły na siebie. Miałem być kominiarzem, ale...
Wczesne dzieciństwo zapewne.
Tak, tylko że to nie chodziło wcale o to, że miałem jakiś tam dar, albo przynajmniej pomysł przepychania kominów, tylko bardziej chodziło o to, że chytrze wymyśliłem sobie, że nie trzeba się myć, nie? A że kominiarz zawsze może być brudny, nie trzeba się myć, więc... A tak wszyscy się cieszą na jego widok i łapią się za guziki, więc to był mój chytry plan.
Dobra, ale to początek, a co potem? Inne?
No miałem być też pilotem, tylko tam mama się nie zgodziła, żebym wyjechał do Dęblina się uczyć, za co jestem wdzięczny bardzo.
Hokeistą?
Hokeistą, nawet grałem w Stoczniowcu Gdańsk przez moment. Miałem być też rugbystą, ale stało się tak, że poszedłem na koncert TSA do Opery Leśnej.
I od tego się zaczęło. Tak jest. Z czego jestem dumny?
O, z bardzo wielu rzeczy. Przede wszystkim właściwie nie rzeczy, bo rzeczy to jest definicja przedmiotów. Natomiast z bardzo wielu osiągnięć w postaci ludzi. Dumny jestem ze swoich dzieci, dumny jestem ze swojego życia. Co udało mi się też osiągnąć, a rzeczy to przy okazji.
Czego się trochę wstydzę?
Nie wiem, no bo to w to poczucie wstydu to tak trochę mi pachnie takim ogólnym, nie tylko polskim, tylko takim sznytem, że za coś musimy się tam wstydzić, tak jest lepiej. Nie wchodzę w to. Nie wstydzę się niczego.
Ideał kobiety.
No, to jest oczywiste. Jestem szczęśliwym małżonkiem od ponad 20 lat i moja żona jest moim ideałem kobiety.
Zawód wykonywany.
I teraz jak powiedzieć, żeby jeszcze nie powiedzieć, o kogo chodzi?
Nie, no już możesz prawie mówić, no spokojnie.
Zawód, no producent muzyczny, produkuje płyty, dzielę się swoim doświadczeniem jako realizator, także aranżer, dzielę się swoim doświadczeniem jako miksujący i masterujący muzykę szeroko pojętą. Specjalnie nie mówię o gatunkach, bo to jest i jazz, i pop. Sam wywodzę się z źródeł jak najbardziej rockowych. Takie mamy też wspólne, Sławku. Więc... A i tak wygadam, zobaczysz. Oprócz tego komponuję, udało mi się napisać kilka dobrych piosenek. Myślę, że jeszcze kilka dobrych przede mną.
Imię i nazwisko?
Piotr Łukaszewski.
Szanowni Państwo, Panie, Panowie, gościem audycji Facet na luzie jest Piotr Łukaszewski, gitarzysta, producent muzyczny, aranżer, kompozytor rockowy, właściciel i menedżer studia muzycznego. Zaczynamy.
Facet na luzie.
Piotr, to na samym początku musisz mi się z czegoś wytłumaczyć, bo kiedyś jak cię spotkałem, to powiedziałeś, że ty w życiu nie przepracowałeś ani jednego dnia. No proszę bardzo, ja tu ZUS-y, podatki dochodowe, niedochodowe i tak dalej, a tu proszę bardzo. Spotykasz kolegę uśmiechnięty i jeszcze takie wyznanie.
Tak,
no?
Tak.
I to no, to latach. O co chodzi?
Słuchaj, ja się często z tego tłumaczę, że nie przepraszam, ale dalej tak twierdzę, tylko że to jest trochę filozoficzne podejście do tematu i ty o tym doskonale wiesz. Nie przepracowałem ani jednego dnia, bo ja kocham to, co lubię, nie? Czyli, znaczy kocham to, co robię i de facto, nawet gdybym nie żył z tego, nie zarabiał na tym, to i tak pewnie bym to robił, bo po prostu to kocham. I mam tego farta w życiu, że całe życie robiłem to, co kocham. I podążałem za tym głosem. Czasem wbrew innym, czasem wbrew nawet rodzicom, chociaż akurat ci bardzo mnie wspierali we wszystkich decyzjach, takich tych moich marzeniach muzycznych, ale to zawsze był głos serca. I dzisiaj, mając już 58 lat, mogę powiedzieć, że warto było.
A wszystko zaczęło się na koncercie TSA w Operze Leśnej. Urzekli cię Andrzej Nowak i Stefan Machel.
Tak. I akurat dokładnie tych dwóch panów, nie? I co ciekawe, to
długie
był jakiś
pióra,
pierwszy koncert
półnacy,
z Piekarczykiem,
tak,
ale przepraszam cię, Marek, jeżeli w jakikolwiek sposób usłyszysz ten wywiad. On nie był moją inspiracją. Tu nie chodziło właśnie o Marka Piekarczyka, nie chodziło ani o jego głos, ani o to, co śpiewa. To chodziło o te pióra i ten taki pogardliwy rozkrok Andrzeja Nowaka i jego blond włosy i ten jego Les Paul Gibson i Stefana Machela.
To była magia, tak? To bo była TSA magia. Wtedy rzeczywiście magia. Na koncertach dawało niesamowity show.
Niesamowity show, świetnie grali i to wszystko było takie niepolskie. Przypominam, że to były jeszcze czasy umownie nazywane dzisiaj komuną, więc nawet gwiazdy z zachodu przyjeżdżały do nas niezwykle rzadko i to było coś na kształt święta. I wychodzi taki zespół, gdzie można było powiedzieć, mamy swoje polskie AC/DC. Nie? I teraz nie wchodzę tam w polemikę, czy to było jakoś bardzo inspirowane AC/DC, czy nie. Nie ma znaczenia. To było nasze polskie. I jak zagrali w Operze Leśnej w Sopocie, ja wtedy byłem na tym koncercie, ewakuowałem się z tego koncertu, bo towarzystwo oszalało, zaczęli rozwalać ławki. Była demolka ogólna i w sumie lekko zacząłem się obawiać o swoje życie i dlatego uciekłem. Ale wróciłem do domu i pierwsze, co poszło w ruch, pamiętasz, Sławek, taką instytucję jak SKO.
Tak.
Szkolna Kasa Oszczędności.
Książeczki, które tam się pisywało oszczędności.
To było tak wariackie czasy, ja dzisiaj to widzę, wtedy tego nie widziałem, że twoja szkoła zbierała twoje pieniądze do własnej kasy, ty miałeś książeczkę, na której ciułałeś szmal, a szkoła bez żadnych procentów, bez niczego, po prostu obracała twoimi pieniędzmi. Kiedy ci już się znudziło, to przychodziłeś do szkoły i mówiłeś, proszę pani, ja tutaj chcę wypłacić kasę z własnej książeczki. Proszę bardzo. I ja wypłaciłem, że tak powiem, zrobiłem skok na własny bank, czyli wypłaciłem pieniądze. I pamiętam jak dzisiaj, po tylu latach, 1628 zł. Gitara jazzowa Defil z futerałem i wibratorem. Taka była pełna nazwa. Do dzisiaj mam tą książeczkę.
Ale nową kupiłeś wtedy?
Kupiłem nową za całą tą kasę. W Gdańsku był sklep muzyczny przy dworcu. I od tego się zaczęło.
I trzeba powiedzieć, że to był trochę taki szał, bo bardzo wielu młodych ludzi wtedy paradowało z gitarami, próbowało swoich sił, zakładało zespoły i tak dalej, i tak dalej.
Tak.
Dużo ćwiczyłeś? Gdzie znalazłeś kolegów, którzy chcieli grać razem z tobą?
No wiesz co, ja wychowywałem się na Przymorzu, więc w największym
falowcu
do dzisiaj jest to najdłuższy budynek, chyba ciągle jeszcze w Europie, nie wiem. Może już nie, ale wtedy na pewno był najdłuższym budynkiem w Europie, czyli falowiec na Obrońców Wybrzeża. I tam nawet, powiedzmy, 16 klatek w budynku, a już w dwóch pierwszych klatkach można było bętnie złożyć, nie? Bo ci ludzie nie mieli gdzie siedzieć, więc siedzieli na ogół w piaskownicach albo na ławkach tam w dyndali. I ja dyndałem razem z nimi. I tam się pojawiły pierwsze instrumenty, pierwsze jakieś nieśmiałe akordy. Większość moich kolegów, o ile nie wszyscy, tak jak sięgam pamięcią, mieli w tym jakiś swój niecny plan, czyli zbajerować parę dziewczyn na tą gitarę.
A ty nie,
a ja nie.
A ty nie, on.
W ogóle, jak już mam powiedzieć coś o sobie, to ja byłem takim typem tego, co stoi pod ścianą zawsze. Ja nie byłem bawidamkiem, nie? I jak były klasowe, szkolne dyskoteki i tak
to
dalej.
Ściany.
Żebyś wiedział. To mało. To zawsze jest coś takiego, że jak masz luk ogólny, to tam wszyscy tańczą, ktoś kogoś za dupę łapie, tam wiesz, i tak, jakieś nieśmiałe pocałunki. I zawsze pod ścianą stoją jacyś goście, którzy są tacy, wiesz, tacy, o tak, mają ręce założone pod pachę i stoją tam gdzieś pod ścianą i tam patrzą z byka i mówią, ale to syf, to nie ja, to nie ja. Mi się to nie podoba. I to byłem właśnie ja. Czyli, że generalnie ja w ogóle nie, ale zawsze miałem plan coś zrobić, takiego właśnie typu grać, komponować.
Wiesz, bo to jest ciekawe, bo z jednej strony taki nieśmiały pod ścianą, a jednak wejście na scenę to jest jakieś przełamanie siebie,
słuchaj,
prawda?
No mi to potem minęło oczywiście, ale ja mówię o tych początkach, nie? I to był ten moment, kiedy ja byłem tym takim snopkiem, co tam stoi, nerdem, jak się dzisiaj mówi, pod tą ścianą i tam w ogóle buczałem coś pod nosem i patrzyłem na wszystkich z byka i wiesz, i tam nie miałem najlepszych odczuć, patrząc na to. A tak naprawdę to im zazdrościłem. Zazdrościłem tego, że są koledzy, którzy mają więcej śmiałości i tam mogą tam poprosić dziewczynę na przykład do tańca, nie? Bo ja bym w życiu tego nie zrobił. I tak dalej. Ale widzisz, tylko że to jest, tak jest w życiu. I to bardzo fajnie w tej audycji możemy o tym pogadać, że przekuło się na to, że ja wracałem do domu sam i grałem na gitarze. I pojechałem potem na studia do Bydgoszczy, w Akademiku Bydgoskim Fordon mieszkałem. Z dużym wsparciem szefa tego akademika, gdzie w tamtych czasach dostałem jedynkę. Kosztowało mnie to oczywiście jakiś grant, ale miałem jedynkę i mogłem sobie ćwiczyć, ile chciałem i tak dalej, i tak dalej. I też z tymi kobietami, to tam koleżankami i tak dalej, to w ogóle żadna historia. Raczej nie mam o czym opowiadać. Ale ćwiczyłem, czułem, że jest coraz lepiej i tak dalej, i tak dalej. No i a propos tego wstydu, no on wiadomo, że potem mija, nie? Bo jak potem już lądujesz w Skałokerze z Grzesiem Skawińskim, założyliśmy zespół. Jak lądujesz w jednym ze składów TSA, czyli powrót do tego momentu, od którego zaczęliśmy. No to
nie ma siły,
to
żeby się
wstydzić. Się już jest inna, w ogóle tak, w ogóle już tak naprawdę, mówiąc brutalnie, masz pewne rzeczy pozałatwiane, będąc w takim, a nie innym zespole. Nie?
A powiedz, od czego się zaczęło? Jaki był ten pierwszy zespół? Postscriptum gdzieś wyczytałem.
Postscriptum, to był taki zespół też z kolegami z Przymorza i okolic. To już był taki pierwszy, bardziej profesjonalny, bo tam i Zdzisiek Eastmont na bębnach, dzisiaj producent sprzętu Hi-Fi, takiej dość poważnego i tak dalej. Paru kolegów, o których się już mówiło. Pamiętasz, żyliśmy w czasach, tak, gdzie się szeptało, o, ten jest dobry. Albo brało się kogoś, bo fajnie gra, albo ma świetną gitarę, której wszyscy mu zazdrościli. Więc takimi metodami już się zaczęliśmy grać coś poważniejszego. No a potem to była klasyczny moim zdaniem rozwój. No i potem był zespół z tobą na wokalu.
Też. Ale wcześniej był prężny. Modor i to było ciekawe, bo występowaliście w Jarocinie i tak dalej, i tak, tak dalej. No Jarocin był wtedy kultowy, więc tak, o tak. Tym występie też było w środowisku gdańskim dosyć głośno.
My przygotowaliśmy kasetę do Jarocina z taką demówkę po części nagraną tutaj w Radiu Gdańsk. Wygraliśmy jakiś przegląd, gdzie Grzesiek Skramiński był w jury i tak się poznaliśmy. A tutaj szefem redakcji w Radiu Gdańsk była Krysia Rejnowicz. I wygraliśmy jakby piosenkę fundowaną przez radio. O samej sesji nie będę opowiadał, bo tam to się odbywało z różnymi przygodami. Realizatorem był Kotiuk, Stefan Kotiuk. Mhm. Grzesiek był jako oczywiście taki dyrektor, ojciec prowadzący, tak się zaprzyjaźniliśmy w ogóle. I jeszcze śpiewał Maciek Kraszewski. Na drugiej gitarze grał i śpiewał, taki fajny chłopak, on bardzo prężny, syn fotografa znanego gdańskiego. I Maciek jakby sam wpadł na pomysł, żebyśmy wysłali kasetę do Jarocina. Zrobiliśmy tak, on zrobił takie fajne intro do tej kasety. To brzmiało dość światowo, jak na tamte czasy, i to się nie mogło nie udać i rzeczywiście do tego Jarocina pojechaliśmy. Tam poznałem w ogóle wiele osób, z którymi później na scenach się wymienialiśmy już w tak zwanym świecie profesjonalnym.
I nie? Tam ci się troszeczkę zapaliła lampka, bo tam też była jedna z osób, która proponowała jakieś koncerty w Stanach Zjednoczonych, jak pamiętam.
Było coś takiego, ale to się nie udało. To
znaczy, nie udało się, ale zmierzam do tego, że skoro powiedziałeś A, to ja powiem B, że ludzie z zespołu Modor, między innymi Piotr, zgłosili się do mnie, który akurat zakończyłem współpracę z innym zespołem muzycznym, tak, bo koledzy rozeszli się do wojska, żebyśmy stworzyli kapelę, która nazywać się będzie Angelika.
Tak jest.
Nagraliśmy kilka utworów w Radiu Gdańsk i pamiętam to właśnie wtedy, bo to wtedy, ty też to zresztą czasami wspominasz, mówiłeś, że tak odrobinę się zacząłeś ocierać o zawodostwo, jeśli tak można powiedzieć.
Znaczy w ogóle Angelika, jak pamiętasz, myśmy zaczęli normalnie jeździć na różne festiwale. Do Stalowej Woli pojechaliśmy kiedyś, pamiętasz?
Pamiętam.
I tak dalej. To był fajny, beztroski czas. I ja potem, jak zobaczyłem ciebie w dzienniku telewizyjnym, to pomyślałem...
W wiadomościach.
No dobrze, w wiadomościach w telewizji publicznej. A wtedy były chyba dwa programy tylko, nie?
No jakoś, no tam nie było tego jakoś za dużo. Tak.
Czyli ty byłeś totalnie znaną personą na tej planecie. To można było powiedzieć, że jest prezydent, premier i Sławomir Sierżewiewski. No bo,
mów mi tak. No,
więc i tak sobie pomyślałem, kurde, no także, no nie wyszło nam z tym śpiewaniem, ale to proszę bardzo. Nie?
No bo ja na studia wtedy poszedłem, pamiętasz,
ja
prawo i tak
ja
dalej,
wiem,
i tak dalej.
Ja wiem. My mieliśmy w ogóle jakoś tak, w zespole zrobiła się taka atmosfera, że ty poszedłeś na to prawo, bo ci rodzice kazali, nie? Że tak jakby taka atmosfera była, że Sławek na pewno chciałby z nami grać dalej i na pewno ten, bo ma ducha rock'n'rollowca, tylko no rodzice się upali na to prawo i on poszedł na to prawo, a jak już poszedł na to prawo, no to wylądował potem w telewizji.
Mówiłeś o znajomości z Grześkiem Skawińskim, że miałeś okazję go poznać jeszcze w okresie gry w grupie Modor, ale wcześniej było TSA Evolution, tak? To Zbyszek Kraszewski cię chyba wprowadził do tej kapeli.
Tak, tak, bo to jest tak, że jednocześnie z Grzesiem założyliśmy... Znaczy jednocześnie to może nie, ale to jest, bo to jest mniej więcej, mówimy o roku 89 już, 89, 88. I my z Grzesiem, z którym się zaprzyjaźniłem po tym, jak był w jury i dał Angelice nagrodę, w Nowym Porcie był chyba w ten konkurs, to potem on się trochę z nas nabijał, że mamy takie te ciuszki takie.
Tak, bo my wtedy mieliśmy amerykańskie szlafroczki, tak, takie włosy, ja miałem niebieskie, ty miałeś takie tam pasemka,
tapirowane, tak? Pasemka. Wyglądaliśmy jak
Bon Jovi,
jak pudle. Tak, tylko z tą różnicą, że oni mieli ciuchy szyte na miarę pewnie gdzieś u zawodowców, a my mieliśmy jakieś japońskie, chińskie szlafroki kąpielowe z elementami smoków.
Ale ja wiem, dlaczego ty się przyjaźnie z Grześkiem Skawińskim, bo wy obydwaj o gitarach możecie mówić godzinami. Ja przyznam się szczerze, że to jest po prostu niesamowite, bo jak Piotr zaczynał mówić o gitarach, to ja robiłem się taki malutki, w ogóle nic nie wiedziałem, tylko słuchałem z rozdziawioną buzią.
I nic się nie zmieniło i dlatego to jest ciągle ta zabawa się jakby trwa. I wtedy z Grześkiem, jak się zakumplowaliśmy, to Grześ miał jakiś taki czas, że trochę chciał odpocząć od macierzystego zespołu Kombi. Muzycznie, nie tylko mentalnie, przede wszystkim muzycznie. Chciał zrobić coś swojego, innego.
Bardziej rockowego, tak, drapieżnego.
I tam, i w tym zespole oczywiście na basie Waldek Tkaczyk, bo to jest jakby persona niemalże scalona z Grzegorzem, jak zresztą do dzisiaj widzimy. I na bębnach Zbyszek Kraszewski, czyli też jeden z elementów TSA, jeden z perkusistów TSA. I ze Zbyszkiem też jakoś nasze losy się tak trochę połączyły pozamuzycznie, bo zaczęliśmy razem w wariackich czasach jeździć do Berlina, kupować co się dało, żeby potem sprzedawać tu.
Tu nie? Stoi Polak, co drugi chodnik, tak?
Tak jest. Z tym, że ja stałem tutaj niedaleko radia, kiedyś Krystal. Mhm. I przed Krystalem były takie trzy duże maszty. My tam handlowaliśmy pontonami.
No tak, ale Ibaneza gitarę miałeś, jak pamiętam, i to w ogóle w tamtych czasach to był w ogóle szok. Jak wychodził Piotr ze swoją gitarą, tak, to można powiedzieć...
Najpierw wychodziła gitara,
jeszcze Krzysiu Brzeski miał takie specjalne bębny odrobione u Szpadelskiego, tak? Giganty takie. Tak. On sam był wielką osobą, więc to rzeczywiście zespół wyglądał. Nie tylko szlafroczki, nie tylko tapir, ale i te wasze gitary.
Tak jest, tak było. No więc i dlatego Skywalker. I tam przy okazji grania ze Zbyszkiem Kraszewskim w Skywalkerze, Zbyszek mówi, słuchaj, my mamy tutaj trochę rekonstrukcję. Piekar i Nowak zostali w Ameryce.
A TSA chce grać dalej.
Tak, nie chcą raczej wracać już. bo to był ten taki gorący moment. Więc kontynuujmy oczywiście z jakimś dopiskiem, no to dlatego było TSA Evolution. I też tam wylądowałem. I w 89 roku w ogóle z TSA nagraliśmy w Izabelinie w Warszawie u Andrzeja Puczyńskiego. Nagraliśmy płytę TSA Evolution. Nie wiem, jakie są losy tej płyty. Nawet nie mam tych nagrań. Muszę tam poszukać, nie? Ale tak było. Czyli jakby wracając trochę na ścieżkę, to i TSA Evolution, i Skywalker, i Za Moment Ira.
No właśnie, i to było ciekawe, bo miałeś, mogłeś rozwijać karierę w dwóch kapelach z ogromnym potencjałem, tak? Prowadzonym przez zawodowych muzyków, a tymczasem ty postanowiłeś rzucić wszystko, pojechać do Radomia, siedzieć gdzieś, nie wiem, gdzie wy żeście siedzieli, zrzucaliście się na kilka bułek, tak? Ale chciałeś grać swoją muzykę. Dlaczego? Czym urzekł cię Kuba Płucisz?
Słuchaj, to jest bardzo dobre pytanie, bo handlowo to był najgorszy ruch wtedy, nie? Ale jest właśnie coś takiego jak serce. Ja dlatego na początku tego wywiadu powiedziałem, że poruszałem się sercem i to był jeden z tych momentów, kiedy wszyscy inni mówili, co ty robisz, wiesz, nie?
To tak, przecież tutaj z Grześkiem, tobą, tak.
Tutaj TSA, no to są już kult, projekty i tak dalej. Ale właśnie, on mnie zwabił, mówimy o Płuciszu, on mnie zwabił podstępnie, bo on przyjechał i mówi tak, słuchaj, on przyjechał w ogóle do Studia S4 w Warszawie, gdzie nagrywaliśmy właśnie Skywalkera z Grześkiem Skawińskim, a producentem był Rafał Paszkowski, nieżyjący już realizator. I co się dzieje? On przyjechał i mnie zwabił, bo on przyjechał z katalogami amerykańskich gitar. I mówi tak, wiesz, no, nasz sponsor z Radomia, no nie, on nie kasy to on nie dać nie może, bo to trzeba byłoby specjalnie jakąś funkcję ci tam dać, nie, ale on może ci kupić każdą gitarę, jaką chcesz. No i wtedy ja, wiesz, nie, katalog,
marzenie,
te Jacksony, nie, i to wszystko, mówię, no nie, ten, pokazałem rubasznie chyba na najdroższego Jacksona, jaki tam wtedy był, a on mówi, dobra. Okej.
Okay. Masz to.
Masz to. I słuchaj, tylko chodzi o to, żebyś nagrał nam partię gitary. I ja tak naprawdę do Iry nie byłem wynajęty jako członek stały tam ze wspólną historią przez najbliższe, późniejsze 10 lat. To było tak, że ja miałem być sidemanem, który przyjechał z tego większego świata, bo Gdańsk był wtedy takim centrum jakby kulturalno-rozrywkowym, a przede wszystkim wiedzy. Do Radomia, gdzie chłopaki, no, z całym szacunkiem, no, mieli mniejszą świadomość, przynajmniej technologii muzycznej. O talencie nie będę mówił, bo to nie jest wcale tak, że tam...
A to mnie trochę zdziwiłeś, wiesz, bo ja myślałem, że ty poszedłeś właśnie dlatego, że w TSA Evolution albo w Skywalkerze to ci powiedzieli, że no dobra, masz tam odgrywać jakieś rzeczy i nie masz nic do gadania, a że tutaj Ira to możesz komponować na przykład,
tak,
nie?
Jesteś ale tak de facto było, bo ja pojechałem jako sideman na próby do Radomia. Trochę się tam poszarogęsić, trochę im tam pokręcić te wzmacniacze i powiedzieć, jak to ma brzmieć. I okazało się, że oni byli tak fajni, taką mieli aurę w ogóle takiej beztroski. A przy okazji mieli fajne piosenki, tylko za mało. Płyta była już za rogiem, w której miałem brać udział jako sideman, a oni nie mają utworów. I patrzą na mnie, czy ja mam jakieś.
No to ja no i ty
oczywiście,
miałeś, tak?
Oczywiście, wyciągnąłem parę z kieszeni, między innymi te z moich nawet wcześniejszych zespołów, które mogłem użyć, bo miałem tam, czy od Maćka Kraszewskiego, czy od Leszka Mroza, miałem jakieś takie dane, że mogę to robić. I, no, i co się dzieje? I ja już nagrywając tą płytę, jeszcze im tego nie powiedziałem, ale ja już czułem, że ja jestem u siebie. I że ten Radom to nie jest w ogóle żaden problem i że tak naprawdę chyba z wszystkich tych zespołów to w tym, który dopiero zaczyna i tak naprawdę jeszcze nic nie znaczy, ja się czuję najlepiej. Dali mi też taką perspektywę i bardzo duży próg zaufania. Jednak wiesz, no, zespół z całym szacunkiem z Grześkiem Skawińskim, czy dziś, czy już wtedy nie daje ci szans na zbytnie rozpychanie się, bo no to jest zespół
tak
jednego człowieka.
Tak.
W TSA to jest już zespół, który ma swój jakby styl, którego już zmienić nie wolno nawet, nie? I tam są inne osoby, które rozdają karty, więc no zawsze będziesz tylko tym, który tam młody przyszedł i tam młody nie chce pograć, nie?
Ale wy tam podobno prowadziliście w tej Irze bardzo niehigieniczny tryb życia, to prawda? No, żeby się stworzyło coś wielkiego, Piotr, no powiedz prawdę. No,
znaczy jak... nie, niehigieniczne to jest za dużo powiedziane. My czasami, żeby przetrwać, jedliśmy różne mało zdrowe rzeczy. No, słuchajcie, no takie czasy. Ja dzisiaj to i tak...
Bieda, po prostu generalnie była bieda, tak?
Bieda. Była bieda. Tam, żeby w ogóle dokończyć płytę, zaczęło się Wielkopańsko od jakiejś tam, powiedzmy, jednej pizzy na czterech dziennie. A potem to już były ryszy
z tą gitarą?
Warzywami i tak dalej. A gitarę sponsor przywiózł. O, no, oczywiście.
No myślałem, że tylko taki wiesz, że to był tylko...
Nie? Chwyt, nie. Gitarę dostałem. Ja w ogóle tam sprzęt miałem, bo to już udało mi się wcześniej jakoś stworzyć niezłe zaplecze. Trochę odkupione od Grześka Skawickiego, trochę tam korzystając z jego możliwości sprowadzania sprzętu wtedy do Polski. Ja sobie tam jakiś sprzęt już przygotowałem. Natomiast rzeczywiście jestem, wiesz, bo jeżeli tak, jeżeli niehigienicznym można nazwać biedowanie, no to tak było, ale to się potem szybko
zmieniło. Ja myślałem o czymś innym, bo płyta Mój Dom z 93 roku to był mega sukces. Wyskoczyliście jak petarda, można powiedzieć.
Tak.
Wszyscy was chcieli, wszędzie graliście, w każdym polskim domu słuchaliśmy takich utworów, między innymi twoich kompozycji, my tu słyszeliśmy choćby twoją nadzieję, tak? Ale to długo tak nie trwało, tak? Potem przyszedł kryzys jakiś. Z czego to wynikało?
Znaczy, sielanka trwała parę lat. I
wtedy, tak myślę, że wtedy też tak niehigienicznie żeście się...
Płyta Mój Dom.
Nie podejmuję tematu. Uśmiecham.
Nie podejmuję, bo wiesz, patrząc na dzisiejsze...
Co było w Vegas?
Tak, zostaje w Vegas, nie? Tym bardziej, że jak patrzę na dzisiejszych muzyków i jakby niektóre metody rujnowania własnego ciała, to my byliśmy naprawdę grzeczni, nie? To było coś, co dzisiaj i prawo, i że tak powiem, nawet ogólne maniery społeczne całkowicie akceptują i przyznają.
Wtedy was było stać na wszystko. Pamiętam, że Artur chyba wynajmował całe piętro na przykład w hotelu, tak?
Ale to tylko wtedy, kiedy mógł sobie na to pozwolić, bo była na przykład, było na to przyzwolenie firmy Pepsi, nie? Czyli że jak graliśmy koncert wspólny z Aerosmith i Extreme w Warszawie, to Pepsi wynajmowało nam Mariota. Chcieliśmy pokoje indywidualnie, ale oni pytali, czy chcecie coś więcej. Ja tu klepnął coś takiego, że tam nie chcemy, żeby nam się ktoś kręcił. I to nie było tak, że on miał całe piętro, tylko po prostu hotel z grzeczności nie domeldował już nikogo na tym piętrze.
No dobra,
I podobnie miał Aerosmith, podobnie miał Extreme, że po prostu każda kontynuacja miała swój zespół.
To co z tym kryzysem, powiedz mi, Piotr? No dlaczego? To jesteście na absolutnym
to
topie,
musi,
tak?
Wiesz co, to jest w ogóle, moim zdaniem to jest oczywiste i czeka to, i nie żebym komuś źle życzył, tylko czeka to każdego, to znaczy... Nic nie może trwać wiecznie. Ludzie się nudzą. Ta muzyka się nudzi. Potem przychodzą młodzi. Nawet jeżeli gorzej grają, albo z naszego punktu widzenia piszą gorsze piosenki, to wygrywają tym, że są młodzi. Są nowi, atrakcyjniejsi. I każde pokolenie zmienia jakby swoje gwiazdy, swoich gór. My się już po prostu, mówiąc brutalnie, znudziliśmy. Przez 3 lata, 93, 4 i 5 rok, graliśmy po 154-155 koncertów rocznie. A do tego dochodziły płyty, bo po płycie Mój Dom była live, potem po live była 9-3, potem było Znamie, potem były Ogrody, czyli sukcesywnie i cały czas wytwórnia cisnęła, róbcie nową płytę, ludzie tego chcą, róbcie nową płytę. I my już wewnętrznie wypaleni, do tego dochodzą też domowe sprawy, no bo my wszyscy postanowiliśmy gdzieś też jakoś zakotwiczyć, nie? Bo tak to żyliśmy tylko w hotelach. Nie? I to wszystko spowodowało, że był taki moment po płycie Ogrody, gdzie zauważyliśmy, że odbiór już koncertowo jest mniejszy, już to zapotrzebowanie na zespół jest mniejsze, już te płyty sprzedają się inaczej i tak dalej, i tak dalej. I ta przerwa była potrzebna, no, tak czy inaczej. Artur już chciał solową płytę, Artur ma, wiesz, miał prawo do tego, żeby się trochę realizować solo. I chyba skorzystał z tego momentu, nie? Fakt faktem, że potem historia pokazała, że to solo też mu nic nie dało i wrócił do nazwy. Ale
to już było wejście już drugi raz do tej historia, samej rzeki. Tak właśnie jest. O to chodzi. Po zakończeniu współpracy z Irą przyszedł czas na inne działania. Karmakoma to jeden z takich przykładów. To tak. Nie za rockowo brzmi ten zespół.
Okej,
tak. Studio muzyczne też. Ta twoja pasja związana z gitarami, z przystawkami do gitar i tak dalej, i tak dalej, ona w końcu zamieniła się w jakąś rzeczywistość. Kompletowałeś sprzęt i postanowiłeś...
Tak, tak. To jest właśnie ta druga część tej mojej osobowości muzycznej i tej całej zabawy ze mną.
Serce ci wskazało.
Serce. Jak już nagrywaliśmy pierwszą płytę taką dla mnie, profesjonalną, czyli Skywalker z Rafałem Paczkowskim, wtedy, nie wiem czy najlepszym, ale na pewno najmłodniejszym studiu w tym kraju, S4 w Warszawie, to ja miałem taki w ogóle fan, że nie tylko chodziło o to, żeby tam w ogóle grać i żeby tam być, tylko podglądać. I byłem takim dość wścibskim gitarzystą, bo oprócz tego, że nagrywałem swoje partie, obserwowałem, jak nagrywa Grzegorz swoje i Zbyszek i Waldek, to cały czas zadawałem pytania. I tam Rafałowi trochę skakałem po głowie i tak, a czemu tak, a czemu taka ekwalizacja, czyli barwa tonu, czemu taka kompresja i tak dalej, i tak dalej. I ponieważ mieli do mnie dość duży szacunek, to nie wiem, ale na pewno lubili mnie, więc chętnie mi opowiadali. Podobnie było z Andrzejem Puczyńskim i Studio Izabelin, gdzie robiliśmy płytę TSA Evolution. A potem jak już nagrywaliśmy w tym samym studiu S4 płytę Iry, mój dom, z Leszkiem Kamińskim, to się już nawet zaprzyjaźniliśmy. Nie? Czyli ja, już gitarzysta, zaprzyjaźnił się z producentem, realizatorem w jednej osobie i Leszek bardzo chętnie mi odpowiadał na wiele pytań. Do wielu jakby rezultatów doszliśmy sami na drodze eksperymentów, ponieważ no, miał podatne źródło do tego, żeby z tym dźwiękiem eksperymentować, dźwiękiem gitar. No i też masę plastyczną wyposażoną w niezły sprzęt, więc można było eksperymentować i razem się uczyliśmy. Stąd jak wyszła płyta Mój Dom, to w naszej branży poczciwej pojawiła się plotka rozsiewana między innymi przez znanych muzyków do dzisiaj, że to w ogóle nie jest nagrane w Polsce, tylko gdzieś w Stanach, że to w ogóle dzieci prominentów sobie zrobiły kaprys, tak, i że to w ogóle nie, to jest podpucha, tam jest tylko polski wokal, a reszta to jest w ogóle świat i tam nie dajcie się zwieść, nie? I śmieję się z tego do dzisiaj. A nam po prostu udało, tylko to były takie czasy. I znowu obserwacja. I potem kolejne płyty Iry, potem doświadczenia. Ja potem mam taki czas, kiedy Ira rzeczywiście wygasza swoją działalność. Ja tak bardzo już nie chciałem grać wtedy rockowej muzyki, dlatego wracam do twojego pytania, dlaczego Karmakoma? Bo chodziło o to, żeby znaleźć nowy w ogóle sposób na siebie, gdzie można wykorzystać już wiedzę, tą bardziej technologiczną, muzyczną, nie? Czyli wtedy wszyscy zasłuchiwaliśmy się, znaczy no, wielu moich kolegów dalej słuchało metalu, a ja akurat wtedy Massive Attack na przykład, Morcheeba na przykład i wiele tego typu, to był nowy nurt w muzyce, w który ja po prostu poszedłem jak w dym, bo ja po prostu poczułem, że to jest dokładnie to, co mi w sercu gra. Dlatego taki zespół, nie? Czyli że z założenia w ogóle nie miał być metalowy i z założenia miała być to muzyka dość relaksująca i gdzie energia tej muzyki i przesłanie w ogóle było w innym miejscu, nie? Ale za to z użyciem współczesnej, jak nowe czasy, mówimy o końcówce lat 90. technologii muzycznej, nie?
I tak ci się to spodobało, że właściwie przejąłeś się bardzo kwestią producencką, nagrywałeś, ile masz na koncie albumów?
Prawie 300.
No właśnie, z różnymi wykonawcami, od Wajdera tam przez
Kasię. Wajdery zrobiłem, ja przez jakiś czas jako niezależny producent pracowałem tutaj z Radiem Gdańsk. Bardzo dobrze wspominam ten czas.
Ja tu bardzo dobrze, że tak mówisz, cieszę się.
Ze 40 płyt zrobiłem w studiu radiowym. I to naprawdę kąski. No, Ewelina Flinta, Wajdery chyba z 5 albo 4 na pewno. Patrycję Markowską ze 3 płyty. Naprawdę powstały tu bardzo fajne albumy. Bardzo do dzisiaj, że tak powiem, często słuchane.
No i dzisiaj w dalszym ciągu grasz. W 2001 roku powstał zespół Ptaki, potem z pewną przerwą, ale Ptaki wróciły, jeśli tak można powiedzieć, także ostatnio miałem okazję słuchać was na koncercie w Radiu Gdańsk. Szanowni Państwo, wy tego nie wiecie, ale z Piotrem Łukaszewskim dzisiaj jest jego syn Mikołaj. Odezwij się, Mikołaj.
Dzień Witam dobry. Serdecznie.
No cześć, Mikołaj. Otóż Mikołaj, szanowni Państwo, to jest człowiek, który gra w Ptakach razem z Piotrem i to jest chyba fajne, że ojciec i syn, jak to było, jak ten tata i jego gitara w życiu była oglądana okiem młodego człowieka?
Była dużo razy, jak to się mówi, że wiele razy była buchnięta od taty, to na pewno, tak mówiąc potocznie, było weź, zostaw, nie dotykaj. Nie, no żartuję, tata nigdy tak nie mówił, raczej dokuczaliśmy sobie. Właśnie to jest piękne, że tata przez całe życie dawał mi doświadczać, próbować różnych rzeczy, siadać przy konsolecie, kręcić gałkami, poznawać ten sprzęt. Nigdy mnie nie blokował, przez co bardzo fajne doświadczenie nabrałem. I oprócz grania na gitarze potrafię też bawić się w produkcję oraz realizację dźwięku, za co jestem tacie bardzo wdzięczny. I granie wspólnie w zespole z tatą jest o tyle piękną przygodą, że po pierwsze doświadczam już tej dorosłej strony branży muzycznej, ale też czuję bardzo dużo bezpieczeństwa i komfortu. No i to jest piękne być razem na scenie z tatą. Dużo szczęścia to daje.
Sukcesja, Piotr, tak? Można powiedzieć, tak?
No, no albo naturalna konsekwencja, no jakby tych wszystkich. Mikołaj, ja mi zmiksowałem, nie wiem, z 50 płyt, kiedy on mi siedział na kolanach i zasypiał, nie? Ale dla niego to było tak naturalne środowisko, że właściwie nie znał innego. I wydaje mi się, że to w naturalny sposób poszło w tą stronę. Młodszy syn Mateusz, brat Mikołaja, znowu ma talenty w inną stronę, nie? Tak przyglądamy mu się trochę polityka, teraz widzę, że architektura mu gra, więc nigdy nie wiesz, gdzie to pójdzie. Natomiast no, u Mikołaja poszło to naturalnie, nie?
Jak się gra z tatą na scenie?
Bardzo fajnie, pełen szacunek, nie kłócimy się.
A kto jest szybszy?
No wiesz co,
ja wiem, że ty kiedyś mówiłeś, że tak, że ty, nigdy nie szedłeś w tą stronę, żeby być najszybszym,
nie, Malestinem. Nie, ja tego nie mam. Ja tego nie mam w ogóle, bo w ogóle zauważam i dawno miałem to poczucie, że mistrz szybkości żyje krótko, bo on żyje tylko do momentu, kiedy pojawia się szybszy, a dzisiaj już i tak ten świat zagospodarowali Chińczycy, gdzie małe dzieci w tempach 400 BPM-ów grają po prostu nieprawdopodobnie. Muzyki w tym nie ma, ale jeżeli chodzi o taką sprawność olimpijską, na pewno tak. Więc ale i tak mogę powiedzieć, przyznam się, bo to taka, obiecaliśmy sobie szczerość, że mogę już powiedzieć, że Mikołaj już gra lepiej, nie? Już gra lepiej, co powoduje we mnie dumę.
No, ale to, Mikołaj, to może teraz czas na kolejny skok, co?
Za
sercem, wiesz, no fajnie grać z ojcem, tak? Fajnie jest w ptakach, ale jeszcze jakieś pomysły na siebie?
Jak najbardziej. I to nawet z dumą mogę już ogłosić. Jeśli ktoś zapamięta, to będzie mi bardzo miło. Ogólnie jestem teraz zafascynowany takim powrotem trochę, znaczy to zabrzmi śmiesznie, bo mam 19 lat, do moich takich korzeni, gdzie jak miałem tak 10, 11, 12 lat, to bardzo dużo słuchania takiej muzyki stricte gitarowej, metalowej, ciągle drop D na gitarze, drop C i żeby się wszystko trzęsło. Znaczy oczywiście żartuję, ale to tak się fajnie kojarzy taka muzyka. Właśnie z ciężkim brzmieniem gitary. Miałem taki moment około fascynacji alternatywno-popowo-rockowych i teraz wracam do tego. Szykuję płytę na połowę przyszłego roku. Właśnie progresywno-modern-metalową, ale z elementami takiej współczesnej muzyki, czyli ładne melodie, bardzo duże elektroniki, syntezatorów. Przykładam też dużą wagę do śpiewania. Teraz rozwijam się też pod gatunkami właśnie ekstremalnych wokali typu Phrase Scream oraz growle. No i po angielsku będzie płyta 7-8-strunowe gitary i chętnie wezmę też tatę do grania.
Jak dasz radę, no właśnie.
Nie, no tata da radę.
No co, czyli co, Piotrek, my to już możemy się powoli wybierać na emeryturę, co?
Słuchaj, oczywiście, że tak. Poza tym, no wiesz, ja kiedyś bym chciał w końcu gdzieś te drinki bezalkoholowe z palemką pić i tak czule myśleć o tym, co tam w życiu
zrobię. Ale ciekawe, bo powiedziałeś, że te drinki chcesz pić wcale nie w Hiszpanii, tylko na Kaszubach, bo są piękne i to jest właśnie
tak,
piękne.
Tak, no. tak, widzisz.
Widzą państwo, ile muzyka rockowa daje energii? Dziękuję bardzo. Piotr Łukaszewski, Mikołaj Łukaszewski byli gośćmi audycji Facet na Luzie, którą realizował Dmytro Wasylczuk.